każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam słuchaczy Polskiego Radia Zachód. Moimi gośćmi są dziś Izabela Staszak, wójt gminy Trzebiechów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
I Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa. Ta rozmowa odbędzie się w drugiej części audycji około 12.35. Wracam do pierwszej rozmówczyni. Gmina Trzebiechów wraz z gminami Kargowa, Bojadła i Babimost utworzyły partnerstwo sąsiedzkie. Co jest celem tego przedsięwzięcia?
Przede wszystkim, panie redaktorze i moi mili, chciałam podziękować burmistrzowi Kargowej, bo to też z jego inicjatywy. Spotkaliśmy się 16 lutego. Cztery gminy, tak jak pan redaktor powiedział, gmina Bojadła, włodarze gmin Bojadła, Kargowa, Trzebiechów i w Babimost. Utworzyliśmy partnerstwo w celu wspólnego ubiegania się o środki unijne, ponieważ czekamy na publikację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 i wiemy skądinąd, że za takie partnerstwa będą dodatkowe punkty. I na tym pierwszym spotkaniu, zresztą my się nie spotykamy nie pierwszy raz, ale w tej sprawie. Tak, dla wszystkich czterech gmin spotkaliśmy się pierwszy raz, omówiliśmy zadania mogące być przedmiotem wspólnych aplikacji z Regionalnego Programu Operacyjnego i czekamy z dnia na dzień, kiedy będzie opublikowana taka publikacja regionalnego, na co przeznaczone będzie 737 milionów złotych, które mają być w województwie lubuskim.
No to jest kwota nie do pogardzenia, rzecz jasna, kwota, na którą czekają mieszkańcy gmin. Proponuję, żebyśmy od ogółu teraz przeszli do szczegółu. Podczas spotkania wójtowie i burmistrzowie dokonali przeglądu potrzeb inwestycyjnych. Taki komunikat znalazł się również na pani profilu na Facebooku. Jak duże są te potrzeby inwestycyjne i te, o których myślicie? I jakie wspólne obszary obejmują? Co się z tego może urodzić?
Myślę, że wiele dobrego, ale zaczynając od tego, jak przedstawiałam tu moim pracownikom, pani skarbnik i zastępcy i pracownikowi merytorycznemu z ochrony środowiska, to pani skarbnik powiedziała, że ja mam plany na 70 lat. No oczywiście chciałabym zrobić jak najwięcej i to samo dotyczy gmin kolegów Kargowej, Babimosku i Bojadła. No niestety jesteśmy trochę w tyle i to jest widoczne i chcemy nadążyć. Po prostu. Też wiemy skądinąd, że z tego rozdania 21-27 w ogóle w Polska mamy na jednego mieszkańca uzyskać 725 tysięcy euro, co daje 10 milionów złotych, jeżeli chodziłoby o moją gminę. To by było już luksus niesamowity, ale pan redaktor sobie zdaje sprawę, że oczywiście musimy mieć środki własne, żeby robić zadania. Generalnie pierwszym takim zadaniem, jakim żeśmy rozmawiali, to w obszary kultury, edukacji, ekologia, rekreacja i turystyka, ale tak chcielibyśmy się połączyć ścieżkami na przykład rowerowymi. Wiemy, że w gminie Kargowa, Babimost już takie są, a w Babimoście kawałeczek nie ma, ale chcielibyśmy się połączyć, bo nie tylko człowiek żyje pracą, ale też chciałby odpocząć. To jest bardzo istotne i dla nas bardzo ważne i też słyszę, jak mieszkańcy o tym mówią. Jeżeli chodzi o kulturę, Mówiliśmy o budowach domów kultury. W niektórych gminach jest taka potrzeba, w niektórych nie jest, ale mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o ekologii, w edukacji i ekologii. Edukacji mamy na celu, rozmawialiśmy tak jak ja muszę wybudować szkołę, bo wtedy zaoszczędzę 1 700 000 zł z podatków gminnych. Jest to ogromna kwota i wtedy bym nie miała zadłużenia, bo bym mogła
No i co na to sąsiedzi? Są skłonni pomóc w tym?
Tak, tylko czekamy, panie redaktorze, bo to jest na przykład oświata, boiska wielofunkcyjne i tak dalej, remonty budynków komunalnych, ścieżki rowerowe. Czekamy na co będzie, jak zarząd województwa czy też sejmik dokona podziału z regionalnego programu operacyjnego. Tak. Bo po to są związki międzygminne, żebyśmy razem występowali, bo może być tak, że akurat w gminie Kargowa są, no jeszcze wszędzie tyle co wiem u Jurka, mojego najmądrzejszego kolegi. U Jurka nie wszędzie są jeszcze ścieżki rowerowe, ale chcielibyśmy się połączyć i takie zadania myślimy, że będą. I my określiliśmy na spotkaniu wszystkie zadania, jakie w każdej gminie są potrzebne do realizacji.
No i tak mniej więcej, co się z tego wyłania? Jaki obraz, skoro zdiagnozowaliście już pewne tematy zadań, no to myślę, że nasi słuchacze, a i ja sam jestem ciekawy, jakie to są obszary zadań.
Przede wszystkim chcielibyśmy tak zabezpieczyć tereny inwestycyjne, bo to jest pierwszoplanowe zadanie, żeby gminy się rozwijały, a jak będą tereny inwestycyjne, będą inwestycje, to będą podatki i wtedy będziemy mogli realizować zadania te, kolokwialnie mówiąc, dla mieszkańców od drogi, poczynając w wodę i tak dalej, ale musimy mieć swoje pieniądze. Chcemy wyznaczyć tereny inwestycyjne. Po drugie, chcielibyśmy infrastrukturę sportową poprawić w każdej gminie, dla każdego dziecka, dla każdego dorosłego, dla młodzieży, bo tak młodzież, dzieci by się pogniewały, bym nie powiedziała o młodzieży, ale dla każdego mieszkańca, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Czy też edukacja, ekologia. Ekologia, bardzo ważny temat i to widzimy, to się dzieje akurat w tej chwili, pandemia i
to może jeszcze do tego wrócimy, dobrze? Natomiast ja teraz dopytam o taką kwestię, bo te wspólne projekty, o których mowa, ma poprzedzić opracowanie strategii rozwoju dla gmin, które są udziałowcami partnerstwa.
Strategii, panie redaktorze, województwa, bo my wymieniliśmy wszystkie zadania, jakie są w gminach potrzebne do realizacji, ale czekamy, jak województwo podzieli te środki.
Tak, to jest jasne. Natomiast z pani wpisu na Facebooku zrozumiałem, że będziecie musieli dopracować dodatkowo własne strategie.
Jak już będzie wiadomo, jaka jest strategia,
tak jest.
Wtedy my się siadamy i z tych list, które mamy bardzo, bardzo długie zadania do wykonania dla naszych mieszkańców, wtedy siadamy i opisujemy już bardzo dokładnie i konkretnie, bo już będziemy wiedzieli, w jakich zakresach.
Jasne.
Bo tak przecież jeszcze musimy odjąć wity i tak dalej, i tak dalej. Jakie będą pieniądze dla gmin?
Czyli czekamy wszyscy na ten podstawowy dokument. Bardzo
może,
proszę, proszę uprzejmie.
Oczywiście niezbyt to jest miłe, ale dla powiatu, mojego powiatu, gdzie przepracowałam 16 lat i wiem, że zarząd jest z nami, ale czekamy, żeby zarząd powiatu czy też starosta spotkał się z nami i porozmawiał właśnie z gminami. Może też by się włączył, a nie tylko strój miastem w Zielona Góra, Nowa Fuli i tak dalej, bo tam spotkał się członek zarządu z panem Fetko.
Miejmy nadzieję, że starosta nas słyszy, a przynajmniej jego najbliżsi współpracownicy.
Ale trochę nas to ubodło, powiem, bo takie rzeczy to powinny być przede wszystkim pierwszoplanowe. Starostwo powinno, powiat, przepraszam, bo starostwo to jest do pomocy dla starosty. Powiat powinien z nami rozmawiać o takich rzeczach i powinien nam pomagać, tak? Tak trochę boli nas to, że najpierw się rozmawia z Trójmiastem, chociaż jest, ja jestem, wie pan, tyle przyczepami, ja nie mam nic absolutnie do tych miast. Ale jasne. Uważam, że starosta powinien z nami rozmawiać. Może chcemy, żeby też był z naszych związków międzygminnym, ale nikt do tej pory się nas nie pytał.
Pomówmy o tegorocznych inwestycjach w gminie Trzebiechu, bo ta rozmowa jest dobrą okazją do tego. Co jest do zrobienia, a co wynika z planu na 2021 rok, czyli co planujecie w tym roku?
Mamy, panie redaktorze, złożone z Funduszu Dróg Samorządowych drogę w Trzebiechowie na osiedlu nowym, ponieważ tam została zrobiona kanalizacja w ubiegłym roku, żeśmy zapłacili i chciałabym, żeby, bo to taka podkowa, żebyśmy wykonali tą drogę, ale czekamy, w marcu mamy mieć informacje o dofinansowaniu i czy w ogóle droga weszła, że w wykazie jest to, oczywiście otrzymaliśmy taką informację od pana wojewody, ale czekamy jaki procent. W marcu mamy mieć odpowiedź, lista dróg z województwa lubuskiego jest w tej chwili u pana premiera. To jest pierwsza sprawa. Drugie zadanie, które daj Boże, żeby, ja to bym się naprawdę cieszyła niesamowicie. Złożyliśmy dwa wnioski z funduszu PPGR-owskiego i daj Boże, żeby to przeszło. Mamy mieliśmy PGR-y, zakłady rolne kiedyś tam w gminie Trzebiechów i do miejscowości Głęboka i Ledna to jest 10 kilometrów. To są przy samej Odrze droga i ona była robiona też po powodzi w 97 roku i tam wystąpiliśmy z tego funduszu na tą drogę, ponieważ to są olbrzymie środki, ale ja myślę, że otrzymamy i wtedy byśmy zrobili asfalt, żeby mieszkańcy tych obu miejscowości mieli dojazd do gminy Trzebiechów, do gminy. Co ja pierdzielę, panie redaktorze, widzi pan, jak to sklep, jak to do wsi Trzebiechów. Do szkoły, żeby ten dojazd był prawidłowy. Drugie zadanie, które też złożyliśmy, to jest naprawa stacji pomp w Podlogórzu. Stacja była robiona 30 lat temu na samym, już przełom był oczywiście, zmiana ustroju i wtedy była zrobiona i potrzebny jest kapitalny remont i to musimy zrobić. Ponadto kolejny odcinek drogi w Głębokiej, bo to realizujemy co roku po 300 metrów, ponieważ to jest też druga droga do Głębokiego, do tych przyodrzańskich miejscowości.
Tak.
Chciałabym i to już naprawdę z całego serca chciałabym, żeby się zakończyła sprawa przekazywania pałacu, ponieważ w zamian za wybudowanie szkoły, ponieważ pan z Łodzi jest bardzo chętny, chciałby już robić dach, ale tu jeszcze sprawa się obija, tak panie redaktorze, prawnie oczywiście, bo my nie możemy tak sobie przekazać i to tak jasne. Nie jest, tak to nie działa i jakby to się udało, to bardzo, ja to bym dziękowała panu Bogu bardzo, a przy okazji już zrobiliśmy przy przedszkolu nowym utwardziliśmy plac i wywieźliśmy, to jeszcze są pozostałości z poprzednich lat. W Radowicach tam wywieziono betony jakieś, to już 30 tysięcy wydano. Oczywiście to, co ja bym chciała, żeby jeszcze zrobić, to jest bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że to mi się uda. Niech tylko zrobi się ciepło, a przede wszystkim...
Wiosna za pasem. Ale ja jeszcze chciałbym dopytać, czy planujecie działania antysmogowe, czy też...
Jeżeli chodzi o czyste powietrze, jest
taki program rządowy, czyste powietrze. Czy jest taka potrzeba, żeby przystąpić do tego programu, czy macie powietrze dobrej jakości.
Panie doktorze, jeżeli chodzi o czyste powietrze, to byłam jedną z pierwszych gmin, która podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Teraz rozszerzamy na to stanowisko, które ma być informacyjne. Ja jestem jak najbardziej za. Ja nie mam z budżetu na razie żadnych pieniędzy.
Czyli będzie specjalny urzędnik, tak? Który będzie pomagał w wypełnianiu wniosków.
Nie, tak. Mam młodą kadrę i te dziewczyny są bardzo lotne. Przepraszam, że tak mówię, ale bardzo się cieszę, że mam młodych pracowników, bo często ja się uczę od nich. I my ten program realizujemy. Ostatni wniosek to był taki pani, żeby, i to już zostało przekazane do Wojewódzkiego Funduszu, żeby w budynkach wielorodzinnych, bo na razie budynki
tak
nie samodzielne mogą starać się, a dziewczyna mieszka w wielorodzinnym i też chciałaby w taki piec zainstalować. Ja też cieszę się ogromnie, że mam gaz i bardzo już 2 lata mieszkańcy się podłączają, także to też jest bardzo, bardzo ważne. Ale nie ukrywam, że robię się złośliwa, jeżeli widzę, jak czarny dym leci z komina i nagrywam na komórkę i to jest trochę takie, sama się siebie śmieję, że już idiocieje, jeżeli chodzi o czyste powietrze.
Dlaczego to jest normalna, obywatelska, zdrowa reakcja?
To jest, dla mnie to jest bardzo istotne, bardzo ważne. No w tym roku dron nie biegał po niebie gminy Trzebiechów, bo nie spodziewałam się, że będzie taka zima, ale półtora roku temu dron biegał i jeżeli dalej tak będzie, to dron dalej będzie patrolował wszystkie nasze obiekty.
Przejdźmy do innej kwestii. Na terenie gminy wykryto ognisko ptasiej grypy. Jak teraz wygląda sytuacja?
Teraz wygląda to w ten sposób, że 5 miejscowości jest skażonych. Trzebiechów, Starzenice, Gębice, Borek i Mieszkowo. Tam, gdzie mieszkańcy nie zutylizowali w drobiu czy też innego ptactwa, to pani powiatowy lekarz weterynarii w 3 dni komisja chodziła, jeździła i utylizowała. Oczywiście to jest najgorsze, co może być, panie redaktorze, zjadliwa ptasia grypa HPAI. To jest naprawdę straszne, bo to zaangażowanie ludzi, ale mieszkańcy tak naprawdę nie dowierzają, że przyjedzie lekarz powiatowy i zabierze te 5 kurek i tak dalej.
Nie dowierzają, dobrze zrozumiałem.
Tak, nie dowierzają, że ktoś im zabierze i zutylizuje to ptactwo. Mhm. Oczywiście mieszkańcy dostaną odszkodowania. Nie wiem kiedy, bo to nie będę się wypowiadać za powiatowego lekarza weterynarii.
Oczywiście.
Ale to jest bardzo, bardzo przykre, no ale nic na to nie poradzę. Ja musiałam tylko wytyczyć inną drogę dla Bomadeku, bo to jest ubojnia i jeździ teraz główną ulicą, a nie tą ulicą, która przy gospodarstwie pana w Trzebiechowie wykryto tą ptasią grypę. Ja tylko jestem zła. Zła na takiej zasadzie, że pan przyszedł w poniedziałek i powiedział, że od soboty, pani lekarz weterynarii powiedział, że już tydzień temu, później, że 2 tygodnie temu. Bo my jako urząd to jesteśmy od wykonywania zadań zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii zabierze takie ptactwo do zbadania i się okaże, że jest ta ptasia grypa, to już wtedy powiatowy lekarz zarządza wszystkim. Wójt, burmistrz nie ma tutaj nic do gadania. Pomimo, że moi pracownicy mówią, że nieprawda, no ale taka jest sytuacja.
Chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie, ale bardzo proszę, zdążymy.
A z moim strażakom, wie pan, bo się napracowali w i Głuchów, i Trzebiechów, i to bardzo w tym gospodarstwie, bo trzeba było spalić wszystko, to całkowicie od deseczki po jakieś folie, nie folie. Aha. I to w strażacy wykonali, także bardzo, bardzo dziękuję. A mieszkańcom w mojej tych pięciu miejscowości chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo, bardzo przykro, bo jajek w sklepie też nie lubię kupować.
Jasne. I ostatnie pytanie, bo zdążymy jeszcze. Chciałem zapytać o zaangażowanie władz gminy w zwalczanie pandemii COVID-19. Jakie działania zostały już podjęte w tej kwestii
Panie
przez władze gminy?
Panie redaktorze i drodzy państwo, trochę jestem zmartwiona, bo tak akurat mam listę, bo codziennie, prawie dzwonię codziennie do przychodni mojej. 218 osób z 3,5 tysięcznej gminy jest zaszczepionych, w tym w podstawowej opiece zdrowotnej 60. No nie ma szczepionek i to nikt nic
tak,
nie,
tak,
na, nie
to,
poradzi.
To fakt.
Nie, to tam. W 26 nauczycieli, 4 pracowników OPS-u, w Domu Pomocy Społecznej, to są moi mieszkańcy, albo zameldowani, albo nie, 79 i 49 pracowników. Razem to jest 218 osób. Oczywiście, że chciałabym, żeby już większość było zaszczepionych.
No tak, wszyscy byśmy chcieli być już zaszczepieni.
Oczywiście, to tam nie ma o czym mówić. My mamy zadanie, pan wojewoda nam zlecił dowożenie. Oczywiście nie, to nie jest bezpłatne, to wojewoda płaci, ale mamy 6 osób do dowiezienia na szczepienia i to nie ma najmniejszego problemu, bo to czy pan wojewoda by płacił, czy nie, to ja uważam, że należy osoby, która nie ma jakby jechać dowieźć, to tam bez zdań. Mhm. Ale no, czekamy szczepionek, panie redaktorze, zbawienia pańskiego, żeby było jak najwięcej, żeby jak
no, najszybciej. No wszyscy byśmy chcieli, powtórzę się, z wyjątkiem tych, którzy nie wierzą w skuteczność szczepień, ale ci, którzy wierzą, chcieliby być zaszczepieni.
Moim zdaniem, przepraszam, że powiem, ale to są idioci, ja już jestem wykończona, a generalnie to muszę powiedzieć tak, że ja za bardzo nie lubię festynów, ale muszę panu powiedzieć, proszę Boga, żeby usiąść na ławce i posiedzieć, pogadać, pośmiać się tak normalnie, żeby było. A dzisiaj rano, jak tu słyszałam w radiu, że w 23 dopiero to się załamać. Myślę, że te szczepionki w końcu ruszą, bo to Unia nam załatwia. No niech załatwi, żebyśmy się zaszczepili i żebyśmy mogli żyć normalnie. Ja tylko apeluję do wszystkich nas, żebyśmy nosili maseczki, żeby nikt nie zapomniał, że maseczki to jest jakże ważne.
No i żebyśmy utrzymywali dystans.
I ten dystans, oczywiście.
Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji i za rozmowę. Moim i państwa gościem była Izabela Staszak, wójt gminy Trzebiechów. A my jesteśmy już na łączu telefonicznym z Anną Mołodciak, wójtem gminy Kłodawa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam redaktora, witam państwa, witam moją koleżankę z samorządu z Trzebiechowa. Witam wszystkich państwa serdecznie.
Gmina Kłodawa przystąpiła do miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego wraz z 7, o ile się nie mylę, innymi gminami: Bogdańcem, Deszcznem, Lubiszynem, Santokiem, Strzelcami Krajeńskimi, Skwierzyną i samym Gorzowem Wielkopolskim. A ja chciałbym zapytać, czym w założeniu jest miejski obszar funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego, bo nie wszyscy nasi radiosłuchacze to wiedzą.
Miejski obszar funkcjonalny to jest takie porozumienie między samorządowcami, którzy nawzajem realizują zadania w swoich samorządach, a zadania te służą wszystkim, którzy z nich korzystają, bo są to przecież ścieżki rowerowe, są to obiekty użyteczności publicznej. Jest to też możliwość kończącej się perspektywie unijnej, ale też w nowej, która lada moment też będzie otwarta dla nas, na realizację zadań, które mają większą pewność dofinansowania.
Czyli w grupie jest większa siła, taka jest ogólna idea.
Dokładnie tak jak pan redaktor mówi, z pewnością jest łatwiej w wielkim organizmie realizować cele, które mamy do wykonania wobec naszych mieszkańców, dla których samorządy są zresztą powołane.
A teraz spróbujmy przejść do szczegółu. Czego władze gminy Kłodawa konkretnie spodziewają się po tym przedsięwzięciu i na jakiego rodzaju wspólne inwestycje liczycie?
Do tej pory zrealizowaliśmy blisko 11 kilometrów ścieżek rowerowych. To są zadania, które były realizowane przy dużym współudziale środków unijnych, bo nawet do 85% dofinansowania. W tej chwili lada moment będziemy realizować ostatni etap budowy ścieżek. Przed nami oczywiście nowe pomysły, ale też, no cóż, zrewitalizowaliśmy część obszarów w naszej gminie, wybudowaliśmy Centrum Kultury, termomodernizacji podlegały nasze ważne obiekty, a więc szkoły, przedszkola, również urząd gminy. Przed nami jeszcze z tej perspektywy unijnej budowa świetlicy w Santocznie, tudzież remonty, które to perspektywa dobiega końca, nim jednak mamy podpisane umowy na zadania, które są w trakcie.
Myślę, że jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy dokładniej, czyli w tych obszarach tak zwanych miękkich projektów, czy też wspólne inwestycje jakieś zakładacie na tym, z tak zwanych bardziej twardych na obszarze miejskiego obszaru funkcjonalnego?
Najbardziej oczekiwane to są te tak zwane twarde, ponieważ jeszcze infrastruktura w gminach wymaga modernizacji, rozbudowy. Niemniej jednak po drodze korzystamy też z tych środków na, aplikujemy o środki tak zwane miękkie. Mhm. One też są ważne. To są szkolenia, to jest podnoszenie kompetencji. To jest tak, jak teraz realizujemy bardzo ważne, dużą inwestycję dla gminy Kłodawa. Jest to budowa przedszkola i żłobka w Kłodawie na dużą ilość osób. Tutaj korzystamy też z dofinansowania z miękkich, z EFS-u na utrzymanie i personelu, na szkolenia, na doposażenia. Także oprócz twardych typu, tak jak mówię, budowa obiektów, czy też budowa ścieżek rowerowych, również te miękkie są dla nas niezwykle ważne. Każda złotówka dodana do budżetu gminy powiększa nasze możliwości, które chcielibyśmy zapewnić zadaniami przed naszymi mieszkańcami, ażeby jeszcze większy komfort życia w naszych gminach mieli.
Czy wspólne projekty w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego będą też wymagały wytwarzania jakichś wspólnych dokumentów, planów społecznych na przykład?
No tak jest, ponieważ przy budowie choćby ścieżek rowerowych zasadą było to, że te ciągi komunikacyjne miały się ze sobą łączyć. Miały łączyć gminy, w efekcie końcowym region i też komunikować się z takimi ciągami na terenie kraju aż do granicy. W związku z tym tworzenie dokumentów zawsze się odbywa na wspólnym porozumieniu, na wspólnych planach, żeby to było wszystko kompatybilne, żeby nie było w oderwaniu. Mhm. Jeżeli wykonujemy zadanie po jednej stronie, to i po drugiej, czy to jest w zasadzie, tak jak wspomniałam, układów komunikacyjnych, czy też choćby infrastruktury kulturalnej, z której przecież korzystają nie tylko mieszkańcy danej jednostki, ale wszyscy, bo są to obiekty inwestycji otwarte dla wszystkich.
A kiedy rozpoczną się takie zintegrowane działania, czyli kiedy ten projekt ruszy?
Ten, który jest przed nami, to jest w fazie, gminy mają dać informacje, co by z tej perspektywie chciały sobie widziały. Są nakreślone mniej więcej ramy tego. No, gmina Kłodawa na pewno będzie szła dalej w budowę ścieżek rowerowych, bo dróg, którymi poruszają się nasi mieszkańcy, czy to do szkół, czy do przedszkoli, czy też do miasta, bo miejski obszar funkcjonalny słusznie jest nazwany miejski, czyli wokół miasta wszystko się dzieje, musi być połączony i tego chcemy, bo przecież nasi mieszkańcy w poszczególnych jednostkach samorządowych nie zamykają się w obrębie, tylko mieszkają w jednej gminie, w drugiej pracują, a może w trzeciej jeszcze się uczą, bo przecież nie wszystkie gminy mają całą sieć placówek od podstawówki czy tam przedszkola, począwszy na wyższych uczelniach, kończywszy. Na pewno współpracujemy w każdej dziedzinie i planując zadanie, pytamy się, co obok sąsiedzi planują, żebyśmy sobie nawzajem tym pomogli.
Rozwińmy teraz troszeczkę kwestię tegorocznych inwestycji w gminie Kłodawa. Jaki jest ich zakres i udział w strukturze budżetu?
No nasz budżet jest, tak zacznę właśnie od budżetu, panie redaktorze.
Bardzo proszę, pan pozwoli. Tak, oczywiście.
Budżet duży, bo no, najwyższy z dotychczasowych z poprzednich lat, ponieważ opiewa na wydatki na wysokości 55 milionów, natomiast...
No to rzeczywiście...
Przepraszam, dochody
to rzeczywiście spoko,
wydatki
tak.
64. Ale co jest najważniejsze w tym budżecie, że możemy sobie pozwolić jako gmina Chłodawa, bo jest to budżet bezpieczny, na wydatkowanie tak jak co roku dużej części na wydatki majątkowe, na nasze inwestycje. I te inwestycje stanowią 32% budżetu. Jest to dużo, ale
dużo.
Też mamy ambitne, bardzo ważne zadania, o którym już między innymi wspomniałam. Najważniejszym, najbardziej oczekiwanym jest w tej chwili właśnie budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Chłodawa. Na pięknej działce ponad hektarowej powstaje obiekt, który będzie zawierał 7 sal przedszkolnych dla 175 dzieci i dla 50 dzieci w żłobkach. 5 oddziałów przedszkolnych, 2 oddziały żłobkowe. Wielki obiekt, ponieważ będziemy tutaj mieli salę zabaw w przeszklonym atrium wielkości ponad 100 metrów, salę wielofunkcyjną na około 290 metrów, kuchnia z dużym zapleczem na magazyny, chłodnie, zmywalnie, tudzież wszystkie te, które są niezbędne przy takim obiekcie części, pokoje dla administracji, zaplecze socjalne. Obiekt oczywiście dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastosowaliśmy tutaj instalację fotowoltaiczną, zewnętrzne place zabaw, parkingi, tarasy. Do tej pory przedszkole w Chłodawie mieściło się w starym budynku, ale też wykorzystywaliśmy obiekt szkoły. Chłodawa jest niezwykle rozbudowującą się gminą i przyznaję, że samorząd czasem nie nadąża za inwestycjami, które są wymagane przy tak napływającej ilości mieszkańców. Niemniej jednak no, staramy się w miarę posiadanych naszych środków budżetowych i tych, które pozyskujemy z zewnątrz, żeby te zadania widzieli i korzystali z nich mieszkańcy nie tylko danego sołectwa, tylko staramy się konstruować co roku budżety zrównoważone, czyli w każdym sołectwie wybieramy razem z mieszkańcami zadanie, które na dany rok jest priorytetem, czy to z zakresu dróg. Ale oczywiście, tak jak w każdej gminie, nie w każdym sołectwie będzie szkoła, przedszkole, żłobek czy ośrodek zdrowia. W związku z tym są też te zadania, które w dużych miejscowościach się znajdują. I tu zapewniamy połączenia komunikacyjne, do których gmina do każdego połączenia komunikacyjnego u siebie dopłaca. Wręcz prowadziliśmy dla młodzieży szkolnej dojeżdżającej do szkół średnich bilet jednolity. Za 10 zł, nieważne czy jedzie z oddalonego sołectwa Rybakowo czy z Chłodawy. Nasze zadania też są skupione na, tak jak wspomniałam, budowie, modernizacji bazy komunikacyjnej. No, żeby dojechać do tych miejsc, to trzeba mieć w odpowiednim stanie drogi czy też właśnie ścieżki, bo przecież wtedy, kiedy pogoda pozwala, przemieszczają się nasi mieszkańcy, ci, którzy nas odwiedzają na rowerach. Dużo zadań realizujemy wspólnie z naszym powiatem gorzowskim. Finansujemy zadania po 50%, ale też dużo zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych, tak jak wspomniałam. W każdym sołectwie co roku modernizujemy nowe drogi. Ten budżet zawiera też projekty, plany na dalszą rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W tych miejscowościach, gdzie sieć kanalizacyjna jest, w innych rozbudowujemy wodociąg. No są to podstawy, żeby zamieszkać gdzieś i funkcjonować. Kontynuacja ścieżek, tak jak wspomniałam, modernizujemy naszą bazę oświatową, aczkolwiek nie mamy starej bazy, ale przy nowych szkołach rozbudowanych są jeszcze, tak jak w Chłodawie, stara szkoła budowana w latach 60. W związku z tym przystępujemy do gruntownego remontu też tych starych obiektów. Wyremontowaliśmy już nasze przedszkola, w jednym została tylko sala do wyremontowania. Dofinansowujemy z budżetu gminy wymianę źródeł ciepła przy domowych oczyszczalni ścieków. Mam w planie w tym roku też rozpoczęcie budowy świetlicy w Santocznie. Mamy tam obiekt, który wymagał modernizacji, a ponieważ koszty modernizacji byłyby bardzo duże, mogliśmy właśnie w ramach mógł skorzystać z dużego dofinansowania w ramach rewitalizacji, bo to jest 85%. W związku z tym powstanie nowa świetlica, ale też w tym roku będziemy kończyć modernizację świetlicy w Olęcicach. Tutaj robiliśmy w ramach programu Senior Plus. Świetlicy właśnie, też jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które są dla nas, dla naszego bezpieczeństwa niezwykle ważne. Cztery jednostki już doposażyliśmy w obiekty albo zmodernizowaliśmy. Została jednostka właśnie, gdzie przygotowuje projekt na budowę nowej remizy. O samochodach nie mówię, ponieważ ostatnio nasze jednostki w ostatnich latach otrzymały każda, oprócz właśnie Łośna wspomnianego, nowe samochody bojowe. W związku z tym stawiamy również na to, na bezpieczeństwo i tych, którzy chcą pomagać innym, i też na rozbudowę bazy dla nich.
Wszystkich moich rozmówców po stronie samorządowej pytam o działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Czy władze gminy podejmują takie działania? Czy one są potrzebne?
Bardzo ważne, panie redaktorze, aczkolwiek szczycimy się tym, że gmina Chłodawa ma piękne lasy Puszczy Gorzowskiej,
no właśnie,
piękne rezerwaty.
Tak słyszałem.
65% powierzchni naszej gminy stanowią lasy. Niemniej jednak na pozostałej części jest budownictwo, są inwestycje, są ludzie, co prowadzą działalność gospodarczą, a mamy ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Kładziemy na to nacisk. Oprócz programów rządowych, które są podane na rynku, żeby mieszkańcy korzystali, również gmina uruchomiła ze swojego budżetu takie dofinansowanie. Już od ubiegłego roku robimy nabór chętnych, zabezpieczamy środki w budżecie. W ubiegłym roku ponad 20 właścicieli posesji z tego korzystało. Rozpoczynamy od tych najgorszych systemów, tak zwanych kopciuków.
No tak, najbardziej uciążliwe są rzeczywiście.
Tak, tak jak pan redaktor powiedział. Także nie czekając na te dofinansowania zewnętrzne, pozwoliliśmy sobie na uruchomienie tego, ponieważ no cóż, jak nie powietrze dla każdego żyjącego,
tak
żyjącej
jest.
Istoty jest potrzebne.
A dopytam jeszcze.
W tym roku też taki program mam otwarty, czyli też już zainteresowani mogą składać wnioski.
A dopytam o program Czyste Powietrze, do którego przystąpiła 1/3 gmin z terenów naszego kraju. Czy planujecie przystąpić do tego programu?
Wszystkie te programy, które poprawiają powietrze, naszą zdrowotność na końcu, tak? Są ważne. Gmina uruchamia punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców, czyli pracownik, jeden z pracowników do zakresu czynności otrzyma taki zakres, który pozwoli naszym mieszkańcom docierać do gminy, czy też telefonicznie, ale generalnie chodzi o to, o pomoc w wypełnianiu.
No właśnie, bo to jest podobno najtrudniejsze. To jest pięta Achillesowa tego programu i w samorządach powstają właśnie takie punkty pomocy mieszkańcom danej gminy.
Tak, rozmawiałam z wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i taką deklarację złożyłam, że oczywiście gmina jak najbardziej będzie tutaj pomagać swoim mieszkańcom. Zresztą wszystkim, którzy się do nas zgłaszają, nie odmawiamy takiej pomocy, a że mam wspaniale wykształcony, doświadczony zespół pracowników. W związku z tym myślę, że każdy, kto do nas się zwróci, otrzyma taką pomoc w miarę naszych możliwości.
Ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, a ja zarezerwowałem sobie jeszcze dwa pytania, to chciałbym jeszcze dopytać o kwestię gminnego koordynatora szczepień, bo powołaliście takiego gminnego koordynatora szczepień. Jakie są jego zadania?
Tak, panie redaktorze, jak najbardziej. Z chwilą, kiedy otrzymaliśmy założenia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 oraz decyzji wojewody i współpracy i służb wojewody i pani starosty, również gminy oczywiście włączyły się w realizację tego zadania. Zadania, które jest niezwykle ważne, bo cóż, jak nie nasze zdrowie jest dla wszystkich ważne, a że gminy znają swoich mieszkańców, wiedzą jak do nich dotrzeć, w jaki sposób, nawet jeżeli ktoś się nie kwalifikuje, czyli nie jest osobą niepełnosprawną lub nie spełnia takich wymogów, może rodzina czasem nie ma czasu, to nikomu nie odmawiamy i taki dowód zapewniamy, ponieważ mamy w warsztatach terapii zajęciowej swój samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w związku z tym uruchomiliśmy to zadanie, powołałam koordynatora do spraw szczepień. Osoba, która też z ramienia mojego odpowiada za działalność straży pożarnych i zarządzania kryzysowego w gminie. Nasze jednostki straży zresztą nigdy w żadnej sytuacji, czy to jeżeli chodzi o pomoc osobom cywilnym, chorym, tudzież w innych działaniach, nigdy nie odmawiają pomocy i tutaj też na nasz apel odpowiedziały. Ulotki, które pan wojewoda przekazał, zostały przekazane nie tylko też tym rocznikom, które w pierwszej kolejności, ale wszystkim tym osobom, seniorom naszym, wszędzie tam, gdzie zostały dostarczone, od razu informacja przekazana, że numery telefonów, że można się z nami, z gminą czy z nami kontaktować, bo pomożemy w tym względzie. W naszej gminie o tyle szczęśliwie się złożyło, że pani doktor prowadząca opiekę, praktykę lekarza rodzinnego faktycznie zgłosiła się do NFZ-u, że będzie dokonywać szczepień. No troszeczkę na początku może dezinformacja, ponieważ wszyscy mieszkańcy uważali, że jeżeli na gminie jest taki punkt powołany, to dla wszystkich. No niemniej jednak pewnie taki jeden punkt nie jest w stanie obsłużyć. W związku z tym pani doktor obsługuje w pierwszej kolejności w miarę posiadanych szczepionek swoich pacjentów, swoich, no naszych mieszkańców też. Mhm. Myślę, że na razie to sprawnie przebiega. Jeżeli będzie większa ilość szczepionek, to też Ośrodek Zdrowia w Kłodawie sobie poradzi z tym. No, również świetnie, że już teraz no przynajmniej w 60% na moją wiedzę nasz personel, nasi pracownicy szkół, przedszkoli, opieki społecznej korzystali z możliwości, że mogli być zaszczepieni. To odbywa się w ciągłym, że tak powiem, zapisywaniu i korzystaniu. Też tak jak Iza, koleżanka z innego samorządu, czeka na to, żeby jak
Wójt Trzebiechowa.
Tak, żeby jak największa ilość mieszkańców była zaszczepiona, będzie nam wszystkim bezpieczniej. Może wreszcie przejdziemy do normalności. Na teraz apeluję do wszystkich, że trzeba się stosować do obostrzeń, kochani, bo trzeba dbać o siebie i najbliższych. Jeżeli na sobie nam nie zależy, to chociaż na otoczeniu. Nie bagatelizujmy tego. W związku z tym cały czas z apelem ciągłym występujemy. Urząd jest czynny, bo dwa okienka mamy otwarte. Wówczas, kiedy jest taka potrzeba, to robimy spotkania wewnętrzne w pełnym obostrzeniu. Natomiast no, nic tutaj od nas nie odszedł, że tak powiem, z przysłowiowym kwitkiem. Każdy jest załatwiany. Pracujemy w ruchu ciągłym, jesteśmy otwarci dla naszych mieszkańców i nie tylko.
Dziękuję pani wójt za rozmowę.
Bardzo dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam państwa. Życzę zdrówka i kochani, stosujmy się do obostrzeń.
Moim i państwa gościem była Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.
Dziękuję bardzo.
Raz jeszcze dziękuję. Kończymy, proszę państwa, na tym. Za chwilę wiadomości o 13:00. Żegnamy się zatem. Ja pojawię się w audycji za 2 tygodnie. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, a do usłyszenia mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne lubuskie. Każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.